Clickbait. Podcast o popkulturze.
Dobry, tu podcast Clickbait, odcinek numer 55. Ja się nazywam Magda Drozdek, a ze mną jest Kamila Meller.
Cześć.
I Basia Żelazko.
Cześć.
W tym odcinku porozmawiamy o nowym filmie Ryana Goslinga, czyli o Kaskaderze. Będzie o dosyć dziwnej historii opartej na faktach z Netflixa. I na koniec nie byłybyśmy sobą, gdy byłybyśmy inne i nie porozmawiały o Eurowizji, o pierwszym półfinale, który już właśnie za nami, a przed nami kolejne starcia uczestników w walce o kryształowy mikrofon. Dlatego słuchajcie, co wam możemy o tym wszystkim opowiedzieć.
Clickbait. Podcast o popkulturze.
Seksowny bekon, czyli nasz Ryan Gosling, wraca na duże ekrany razem z Emily Blunt. W Kaskaderze możemy ich oglądać. Poszłybyście na ten film, gdybym wam nie powiedziała, że musicie?
Pewnie bym nie poszła, bo nie jestem jakąś fanką filmów akcji, ale muszę powiedzieć, że idąc bez wielkich nadziei, chociaż no, Ryan Gosling, wiadomo, zawsze fajnie popatrzeć na niego, to jednak ten film mnie ubawił. Tak, to były dobre, że spędzone 2 godziny w kinie. Podobał mi się ten film i mogę go bez wahania polecić nawet tym, którzy nie lubią filmów akcji. Tylko właśnie to jest pytanie, czy tu Ryan Gosling robi całą robotę?
Czy to akcja robi całą
Basia
robotę?
Basia jako fanka filmów popcornowych.
Tak, rzeczywiście. Dla mnie to było wyzwanie, ponieważ ja nie jestem widzką filmów akcji. Ryana lubię, ale to jakby każdy. I mówisz mi, że Kamila, że poleciłabyś komuś, kto nie lubi filmów akcji, a co tam poza akcją? Komedia, tak? Pewnie to masz na myśli.
Romans.
Romans. No i pastisz w ogóle popcornowego kina, w ogóle całej popkultury.
No właśnie, tak sobie, jak sobie myślę o tym filmie i myślę o tym, o tej narracji, która wokół niego jest, że to jest, że tutaj mamy film pod tytułem Kaskader i że tak naprawdę to jest film trochę meta, bo opowiada o planie filmowym i o pracy i reżyserki, i kaskadera, i jednocześnie to jest takie puszczenie oka do widza i się zastanawiam, czy to czasami nie jest taki wytrych, że robimy film i udajemy, że on jest pastiszem, że jakby coś było na przykład groteskowego, nieudanego albo po prostu śmiesznego, to mówimy, że tak miało być. Zastanawiam się, czy to nie jest case Kaskadera właśnie.
No może, ale ja się w to wkręciłam bardzo i powiem wam, że na początku stwierdziłam, dobra, po prostu trzeba zostawić rozum poza salą kinową i wejść w tą historię i trochę z przymrużeniem oka traktować te wszystkie dialogi, bo może w ogóle zacznijmy od tego, bo to jest nasz w ogóle case zawsze, że nie opowiadamy, o czym jest ten film na sam początek i lecimy od razu w analizę tej produkcji. Mamy Kaskadera naszego tytułowego, czyli Colta, którego gra Ryan Gosling, przepiękny jak zawsze. No i mamy tą drugą połówkę jego, czyli Jodie, najpierw operatorkę, później reżyserkę takiej dużej produkcji filmowej. No i Metal Storm, genialny w ogóle tytuł, genialna produkcja.
Ten film jeszcze nie powstał?
Powstał, właśnie do tego dojdziemy, że taki film był. Oczywiście troszkę inaczej. No i oczywiście co? No i jest jakaś historia, że ten nasz Kaskader ma swoją gwiazdę, której wykonuje różne popisy kaskaderskie za nią. Gwiazdor teoretycznie ginie, coś się z nim dzieje i trzeba go przywrócić na plan zdjęciowy, żeby uratować film Jodie, czyli Emily Blunt i przy okazji odzyskać wielką miłość. Którą się zghostowało, właśnie.
Chociaż
tak.
Nikt nie nazywa tego po imieniu.
Tak, ale padają tam różne takie... No, tak. Mamy bardzo melodramatyczną historię o wypadku, nie chcę spoilerować, że jest wypadek, oni się rozstają, no i później jakaś taka intryga się zawiązuje, że wracają razem na plan tego naszego Metal Stormu, żeby nakręcić tą ogromną produkcję, no i oczywiście rozbudzić to uczucie przez rok, które zostało pogrzebane na jakiś czas. No. I co? I mamy tego Ryana Goslinga w roli kaskadera. Czy wam się podobały te wszystkie numery kaskaderskie, które tam są naprawdę upstrzone, w każdym momencie wciśnięte są do scenariusza?
To może warto jeszcze dodać, bo o tym może nie mówiliśmy, że reżyser w tym wypadku doskonale znał się na tym, tak, o czym robi film. Czyli tak, mamy do czynienia z osobą, która przez wiele lat pracowała w tym zawodzie i stąd się wzięła ta historia. Czyli dla mnie jako właśnie niemiłośniczki filmów akcji, to nie było tak jakby coś, na co ja akurat czekałam, żeby zobaczyć jakiś tam kolejny jeszcze popis. No ale chyba po prostu Gosling. Czyli to że...
Przepraszam. Jakby tak ci puścić dwie godziny Goslinga, bez znaczenia, no, chociaż, co bym mówił i robił.
Chociaż no, ja mam taki problem, że ja lubię jak Gosling śpiewa, więc mi po prostu brakowało, może ten momencik z Taylor Swift w samochodzie, okay. to mnie urzekło. Tego mi może brakowało.
Ja jestem absolutnie fanką takiego kina. Uwielbiam te wszystkie popisy kaskaderskie. Uwielbiam sceny walk, wiecie, pościgów. Ktoś wpada w zbiorniki z paliwem, jest wielki boom. No kocham to, kocham. Po prostu to jest haczyk na mnie. A tutaj tego jest bardzo dużo i są te sceny wręcz nawet takie przerysowane. Tak. Czy ludzie w ogóle odczytają, że to jest trochę pastisz, trochę taka, z jednej strony pastisz, z drugiej niby ten list miłosny do popisów kaskaderskich i w ogóle do kaskaderów.
To jest w ogóle film, który właściwie składa się ze scen kaskaderskich i scen akcji i czasami zdarzają się dialogi i czasami akcja, fabuła idzie do przodu. Takie są proporcje w tym filmie. I rzeczywiście, jak ktoś jest w ogóle fanem takiego kina, a wiemy, że ludzie kochają takie kino, to tutaj będzie dla nich taki, no, całkiem fajna sałatka z takich składników jak wybuchy, pościgi, strzelania, wypadania z okien.
Ale tak, właśnie przeplatane taki też żartem. No. Żartem. Mi się właśnie podobały te takie smaczki nawiązania do tych nowych produkcji, tak? No, muzyka z Dune na planie Metal Stormu.
Wyłapało się więcej nawiązań, bo oczywiście tak, ten Metal Storm to jest takie połączenie Mad Maxa z Dune'ą. I jeszcze pewnie...
Chyba żołnierze kosmosu tam byli, wiecie?
Też, tak. I ktoś zaznaczył, że może też Kowboje z kosmosu był taki film z Craigiem, czy jakoś... Może był inny tytuł tego filmu, ale to mniej więcej o to chodziło, że byli jacyś tam kowboje i kosmici i wszyscy się ze sobą na pustyni.
Też ja miałam strasznego flashbacka z Greymanem.
Okay.
No bo w którym też grał Gosling, tylko już wtedy on był taki poważny, kwadratowy, zero emocji, a tutaj to był taki Greyman, tylko że więcej wybuchów i humor.
No i wszystkie te nawiązania do romantycznych komedii, przecież te teksty, które oni rzucają tam, to jest nic innego jak trochę nabijanie się z klasyków komedii. No jest słynny ich dialog, kiedy przeplatają trochę Notting Hill, trochę Pretty Woman. Jest ten split screen, żeby wytłumaczyć, wiecie, ten romans, jak oni tam w dwóch światach żyją i tak dalej. Moim zdaniem super zabieg z takim wciskaniem do filmu trików, żeby pokazać, że my się trochę z tego nabijamy, ale trochę robimy to na poważnie.
No oczywiście to wszystko zależy od tego, kto jaki ma kontekst, tak? No pewnie ktoś po prostu, kto tego wszystkiego nie widział, gdzieś to tam przeminie, ale i tak się będzie dobrze bawił, tak? Jeżeli przyszedł do tego kina po tą akcję, tak?
Tak, to rzeczywiście jest tak, jak Kamila powiedziała, że to ma jakieś dwa poziomy i nie każdy widz ma takie kompetencje, żeby te dwa poziomy odczytać, albo chociaż jeden do połowy, ale jeżeli on zobaczy, że są pościgi, bardzo znane twarze, no to może się dobrze bawić na kaskaderze.
No właśnie jest ten problem, bo wydali ponad 120 milionów dolarów, tymczasem ledwo uciłali 30 milionów pierwszy chyba weekend czy tydzień w ogóle wyświetlania.
28 milionów przy oczekiwanych 40.
A mamy pierwszy tydzień, więc bardzo, bardzo ciężko będzie uzbierać w ogóle te miliony, żeby to się w ogóle zwróciło w jakiś sposób. No i to dochodzi do tego, że co, no nie chcemy mówić słowa klapa finansowa, ale na pewno jeśli patrząc na te nazwiska i na taką historię, na taki rozmach i ten list miłosny do kaskaderów, co może być też wabikiem dla publiczności, to czegoś tutaj widać widzowie nie chwytają. No ale wspominaliśmy postać reżysera, czyli Davida Lynch'a, który nie ten David, który robił między innymi Bullet Train, Szybkich i Wściekłych, Hobbs and Shaw, co tam jeszcze mamy, Deadpoola drugiego, John'ego Wicka i Atomic Blonde, czyli filmy totalnie napakowane akcją. No i teraz, nie wiem czy wiecie, ale jest śledztwo, bo patrzą po karierze tego reżysera, z kim pracował i kto może kryć się za danymi postaciami z filmu. No i próbują oczywiście znaleźć postać, kim jest ten aktor, który nie stawia się na planie, który robi różne problemy, który nie traktuje z szacunkiem kaskaderów. No i pojawiają się różne typy. Tak. Możemy się też pobawić, kto to może być. No Bullet Train to był Brad Pitt.
No, ale jakby nikt nie uwierzy, że Brad Pitt może być czarnym charakterem.
Pamiętajmy, co robił Angelina Jolie.
Rzekomo.
Są podobno na to papiery w FBI i innych różnych agencjach rządowych w Stanach, ale takim, nie wiem, czy myślicie, już jakiś typ macie, co tam się może wam pojawić, jakie nazwisko. Ktoś przeprowadził takie swoje małe śledztwo i wskazał The Rocka, Dwayna Johnsona.
I to by się nawet zgadzało, bo pamiętacie, niedawno pisaliśmy o tym, że on jakąś produkcję naraził na strat, na milionowe straty przez to, że spóźniał się i teraz uwaga, po 8-9 godzin do pracy. To znaczy, że jak ktoś ma być na 10, to jest na 18. To już ja bym w ogóle nawet
niech
nie przychodziła.
Niech pierwszy rzuci kamieniem.
No, takie delikatne spóźnienie.
Więc mam nadzieję, że The Rock nas nie słucha, bo wtedy miałby powód, żeby nas pozwać i musiałobyśmy sprzedać wirtualną Polskę.
Ale odcinek nagrywany z celi też by był dobry. The Rock, i to mowa o filmie Red One, czyli takim akcyjniaku kolejnym, który się szykuje. I The Rock tam miał faktycznie się spóźniać i narazić produkcję na nawet 50 milionów dolarów straty, więc jakie to są pieniądze. Ale wyobrażacie sobie, jest cała ta ekipa rozstawiona, mają jakiś określony plan na te zdjęcia, schemat jest, są zazwyczaj po 30-40 dni zdjęciowych, pogoda i tak dalej. Pojawia się cała ta ekipa, a diwy nie ma. No i tak mówią, że bardzo możliwe jest to, że trochę jest w tym filmie z The Rocka, ale wygląda na to, że trochę jest po prostu że reżyser czerpał po prostu inspiracje z różnych postaci, które spotykał na swojej drodze, no bo mamy wspomnianego Brada Pitta, który wydaje się, że raczej etycznie zachowuje się na planach zdjęciowych. Nie ma żadnego takiego. No jest Jason Statham, z którym też się parę razy zetknął, i Keanu Reeves, ale ci akurat zawsze
Keanu to odpada
głośno,
od razu.
Keanu odpada, bo sam też robi swoje popisy kaskaderskie, ale z Jasonem to samo. Jason zresztą zwracał uwagę bardzo głośno, medialnie i w dość wulgarnych słowach, że kaskaderzy powinni być uznawani przez Akademię Filmową i mieć swoją kategorię. Że dlaczego aktor, który pokazuje tylko i wyłącznie swoją twarz, tak jak jest tutaj w filmie, że wystarczy zeskanować twarz aktora i nałożyć na kaskadera, tak? I on tylko pokazuje swoją twarz, ale całą robotę wykonuje kaskader. I faktycznie, jak się spojrzy na ten film od tej strony, to jest mega fascynujące, że ci ludzie dokonują rzeczy niemożliwych często, a totalnie ich nie znamy.
Tak, zawsze są w cieniu gwiazdy, prawda?
I czy czujecie, że ten film jest właśnie takim tym listem miłosnym do kaskaderów? Wyczuwacie tą fascynację i to, że to jest taki hołd złożony tym wszystkim ludziom, których nie widzimy i nawet ich często w napisach końcowych nie rozpoznajemy?
Pewnie byłby bardziej wyrazistym tym listem, gdyby poza Coltem, czyli Ryanem, był jeszcze jakiś inny ciekawy kaskader w tym filmie.
Dobra, jest scena, w której wszyscy się jednoczą
przeciwko wrogowi. No ale rzeczywiście, no, jeżeli jakaś fabuła jest listem miłosnym dla kaskaderów, to na pewno ta, ale też przypominam inny film o kaskaderze.
No,
pewnego czasu w Hollywood.
A, widzisz, no fakt.
Czy pewnego razu?
Pewnego razu. Pewnego razu w Hollywood.
Tarantino,
no i znowu wracamy do Brada Pitta.
Przepraszam.
No, wracamy do Brada Pitta. A w ogóle z cyklu Trudne Pytania. Znacie w ogóle jakieś historie słynnych kaskaderów w Hollywood, z Hollywood?
Cieszę się, że o to zapytałaś, bo akurat miałam w głowie jedną historię i ta historia nie jest jakaś super krzepiąca, ponieważ chodzi o Davida Holmesa, który był kaskaderem Davida Radcliffe'a w Harrym Potterze i w 2009 roku, kiedy kręcili Insygnia Śmierci, on uległ wypadkowi na planie. Liny za mocno go pociągnęły przy scenie, której on miał taki udawać, że taka fala od wybuchu go odrzuca. Uderzył w ścianę, uderzył w ziemię, stracił czucie od pasa w dół do dzisiaj. I Daniel Radcliffe nakręcił o nim film, Chłopiec, który przeżył. To jest film dokumentalny. On i ten były już kaskader teraz ma swój podcast, spotyka się z innymi kaskaderami w tym podcaście, opowiada o tej pracy i w tym dokumencie też oczywiście bardzo dużo jest jego wypowiedzi. Chłopiec, który przeżył, jest na HBO.
Niesamowite w ogóle, jak się podszuka i wygoogluje, polecam wszystkim, kaskaderzy danych aktorów, dublerzy danych aktorów i każdy właściwie aktor w branży ma swojego dublera, z którym pracuje latami. Liam Neeson na przykład ma takiego swojego dublera, z którym pracuje od 98 roku.
Uma Thurman.
Dokładnie. Scarlett zresztą ma też, Johansson ma swoją dublerkę, z którą pracuje przy tych wszystkich filmach o Avengersach i tak dalej, i tak dalej. No już the end tej historii w Avengersach, no ale. I tak czytając sobie o tych wszystkich kaskaderach, to trafiłam na postać Dara Robinson. To jest człowiek, który ma na swoim koncie niesamowite popisy kaskaderskie, ale też rekordy w ogóle kaskaderskie, bo skakał w Kanadzie z CN Tower między innymi. W takim filmie Sharky's Machine pobił w ogóle jakiś ogromny rekord tego, co można zrobić właśnie w trakcie upadku, wiecie, z jakiejś ogromnej wysokości skakał i właśnie scena z tego filmu jest do niej nawiązanie w kaskaderze z Goslingiem. Nie wiem, w tym momencie już tam finałowe sekwencje i wyskok z helikoptera. Tak. I to jest właśnie to, co kiedyś zrobił Dar Robinson w jednym z filmów i to jest jakby też złożony hołd temu człowiekowi, który jest nazywany w ogóle najważniejszym, najlepszym, najbardziej fascynującym kaskaderem w Hollywood. Już oczywiście nie ma go z nami, a swoją drogą, żeby już oddać też szacunek kaskaderom, którzy pracowali przy kaskaderze, to ten popis robił Troy Brown za Goslinga.
I teraz pomyślałam sobie, że w sumie a propos tego hołdu, że najfajniejszy chyba moment w tym filmie, taki, który właśnie mówił o tym zawodzie, też był na samym końcu, po napisach końcowych, kiedy właśnie pokazywano, jak te wszystkie sceny z Goslingiem i kto w zasadzie tak jego wspomagał przy tych scenach.
No właśnie,
to był taki smaczek.
Nawiązując do tego, co powiedziałaś, to chcę powiedzieć, że ludzie, którzy wyszli z kina za wcześnie, wiele stracili, bo tam można się pomylić, zobaczyć napisy, a warto zostać do samiusieńkiego końca, dopóki nie włączą świateł i no ci, co wyszli z kina, wiele stracili.
Tak, bo tam właśnie była taka warstwa dokumentalna, moglibyśmy powiedzieć, tak? Czyli właśnie pokazane wszystko od podszewki, więc tak, to był ten dobry moment.
Nawet po tej warstwie dokumentalnej jest jeszcze kawalątek filmu zupełnie z zaskakującą postacią, aktorem.
Ja zrobiłam ten błąd, i wyszłam faktycznie, więc wyłączymy mikrofon i nam to koniecznie musisz opowiedzieć, bo w ogóle o kaskaderach faktycznie musi być jakaś kiedyś kategoria na Oscarach, żeby oni mieli ten swój moment, bo tak jak sobie poczytałam te wszystkie historie, to wiecie, one są fascynujące. Na przykład koleś, który był kaskaderem w Iron Manie, to dla niego był, na jego ciało był stworzony ten kostium, ta zbroja Ironmana, to na jego ciało, nie na Roberta Downeya Juniora, którego oczywiście pozdrawiamy, bo nas ogląda, jak wiemy, po ostatnim odcinku i tak dalej. Chad Stahelski na przykład, który był dublerem Keanu Reevesa w Matrixach, przecież po latach współpracy z nim jako jego kaskader, później go reżyserował na planie Johna Wicka, między innymi czwórki. I chłopaki usiedli, pamiętam jak mieliśmy w tamtym roku wywiady i wiecie, taka więź między nimi, że oni się znają od podszewki, trochę tak jak są tutaj różne takie smaczki wrzucone, że ten kaskader zna lepiej tyłek danego aktora niż swój własny. Nie? I to jest taka niesamowita więź, a później wychodzą na te czerwone dywany tylko i wyłącznie gwiazdy, a ci kaskaderzy, no co, nawet nie znamy ich imion i nazwisk.
Tymczasem na premierze Kaskadera w Los Angeles Ryan przyszedł ze swoimi dwoma kaskaderami, a w ogóle całą premierę rozpoczął jakiś pochód jakichś samochodów, upadków, wybuchów, motocykli i wszystko to z udziałem kaskaderów, którzy byli zaangażowani w Fall Guy'u właśnie.
A teraz ciekawe, czy są jednak takie, bo przecież w tym filmie tak było, tak, że jednak tej chemii za bardzo nie było między tą gwiazdą
a Coltem.
No właśnie, ciekawe, jakie są takie historie, które na przykład rywalizacja, zazdrość, intryga.
Lepiej bym skoczył niż ty, mój kaskaderze. Tak. Może ciekawe właśnie, jak to jest być, bo jednak Tom Cruise musi mimo wszystko mieć jakiegoś kaskadera. I ciekawe, co kaskaderzy myślą o Tomie Cruise'ie i o tym, jak on chodzi i opowiada, że wszystko robi sam. Jestem mega ciekawa.
Może ktoś kiedyś zrobi film dokumentalny o tym, taki ujawniający
by go dopadli,
Tom Cruise unmasked, wiecie, i pokazać, jak to naprawdę wygląda. Zresztą Tom Cruise jest niejednokrotnie wspominany w tym filmie. Jest też fajny przytyczek w stronę Johnny'ego Deppa i Amber Heard. Wyłapał się? Ale dobra, bo może...
Wyłapałam bardziej burzę wokół tego, tak? Czyli tak. Właśnie rzeczywiście natknęłam się na kilka publikacji i też głosów oburzonych widzów, tak? Że robimy sobie żarty z poważnych spraw, ze przemocy i tak dalej.
I chciałam teraz jakoś nawiązać do drugiego tematu, o którym będziemy mówić, ale jedynie takie hasło, jak powiedziałaś, chemia. Będzie chemia tym razem, ale...
W jedzeniu.
W jedzeniu, tak, dokładnie. Dlatego dżingiel i przechodzimy do drugiego tematu.
Clickbait. Podcast o popkulturze.
Było o kaskaderach, teraz porozmawiamy o wojnie dwóch firm amerykańskich, które postanowiły wygrać walkę o serca i żołądki swoich odbiorców i stworzyć ciastko idealne. Nie wierzę, że będziemy o tym
przekąskę
mówić, ale powstał film o tworzeniu przekąski śniadaniowej. Który
A o co chodzi?
Poczekajcie, muszę się uspokoić. Jerry Seinfeld, bez lukru, Unfrosted, film na Netflixie, nowość, o której chyba mało w Polsce mówimy, bo też trochę nas nie dotyczy ta historia i nie za bardzo orientujemy się w fenomenie tejże przekąski, czyli Pop-Tarts. Dziewczyny, czy wy wierzycie, że ten film powstał? Czy mi się to śniło? I jak to się stało, że tyle znanych ludzi w ogóle zagrało w takim, no ja to powiem głośno, gniocie? Może jesteście innego zdania.
Dużo pytań w jednym zdaniu.
Tak, zacznijmy od początku.
To może odpowiem pierwsza, że rzeczywiście nam, na tym naszym polskim podwórku wydaje się niedorzeczne, że ktoś robi film, nawet komedię, o przekąsce śniadaniowej, o Pop-Tarts, czyli takich... Czymś, co ja musiałam na przykład googlać, bo pierwszy problem tego filmu, który nigdy nie będzie hitem, na pewno nie w naszym kraju, jest to, że mówi o czymś, co w Polsce w ogóle nie jest jakimś zjawiskiem. To nawet u nas ten produkt się sprzedaje może w kilku sklepach, tylko w sieci. U nas się tych rzeczy nie je. My całe szczęście jesteśmy jeszcze daleko za Stanami, jeżeli chodzi o niezdrowe jedzenie. Zbliżamy się, ale jeszcze tam nie jesteśmy. Tymczasem komedia Seinfelda, którego to był debiut reżyserski, skupia się właśnie na tym jednej rzeczy, tak jakby to była Barbie. Tak mi się to skojarzyło, że to też jest wokół produktu, tylko że o ile Barbie rzeczywiście jest produktem globalnym, to o czym oni zrobili, te takie małe prostokąty nadziewane owocami, naprawdę ludzie to jedzą na śniadanie? Bo tak. To wygląda jak ciastko. W jaki sposób to jest śniadanie?
Okej, okay, musimy wejść w to. Wejść w dekonstrukcję.
Ale ja miałam podobnie tak. To ja tylko dodam, że miałam podobnie z Basią, że pomyślałam sobie najpierw, czy mój problem z odbiorem tego filmu wynika z tego, że jest ta przepaść kulturowa. Czyli, że to jakby nie są wspomnienia, nie jest ten kontekst kulturowy, tak? No ale potem jakby zaglądając w recenzje wszystkich, nawet Amerykanów, to jakby wszyscy mieli jakby to samo przeświadczenie. Ale myślę, że nawet możemy zrobić takie łagodne przejście z tych dwóch filmów, że tutaj też jest super obsada, jest satyra, jest nawiązanie do współczesności, są żarty, a jednak wszystko poszło nie tak, nie ma efektu końcowego w postaci, że no hej, śmieszy mnie to, nie, jednak siedzisz i patrzysz sobie, o kurczę.
Właśnie to jest problem tego filmu, że on nie jest śmieszny i po prostu patrzysz na to, co się dzieje, a dzieje się tam naprawdę dużo i jest tam, to jest napakowane żartami, teoretycznie żartami i patrzysz na tę na historię, która jest, trzeba przyznać, jednak fascynująca, bo zacznijmy właśnie od tego, że kilka dekad temu w jednym mieście, w jednym stanie były dwie firmy produkujące, no między innymi te słodkie przekąski, Kellogg i Post. No i one tutaj oczywiście w filmie są, jakby siedziby są na jednej, przy jednej ulicy, mogą sobie zaglądać w okna.
Zajączki.
Tak, podglądać się latarkami, lornetkami i tak dalej. No i podkradają sobie też pomysły, bo każdy chce być tym numerem jeden, zgarniać wszystkie nagrody na tych konkursach spożywczych i gastronomicznych. No i chcą stworzyć przekąskę idealną. No i faktycznie tak było, że Post stworzyło takie ciasteczko, które miało być właśnie na śniadania serwowane i ogłosiło to w mediach, ale jeszcze tego produktu w ogóle nie miało. No i Kellogg, jak usłyszał, że oni mają już to swoje ciasteczko, no to próbował jak najszybciej, żeby powstało ich własne. No i burza mózgów, różni naukowcy, eksperci z różnych dziedzin, faktycznie byli nawet z NASA, nawet fantazjujący, to może nie, ale współpracujący niegdyś z taką bardzo neonacjonalistyczną odnogą różnych grup, nie chcę już ich nazywać. Tak, już to były faktycznie prawdziwe wydarzenia. No i oni stworzyli faktycznie to ciastko inspirowane Pop-Artem, który był wtedy w Ameryce, taki był wybuch na Pop-Art. Zrobili Pop-Tarts, kawałek ciastka i w środku nadzienie czekoladowe, owocowe, jagodowe i tak dalej. Które się wkłada do tostera, ono wiecie, tam wyskakuje, no i nagle to jest fenomen, bo się to ciasteczko sprzedało, cały ten nakład, który oni zrobili, cały ten, to wszystko, co oni zrobili, to się sprzedało w kilka tam dni, czy w ciągu tygodnia, jakoś tak. W filmie oczywiście to jest na maksa przerysowane, wszystko jest wyolbrzymione, jest w tym mnóstwo aktorów, znanych, mniej znanych, ale przede wszystkim tuzy komedii, amerykańskiego stand-upu, których Seinfeld udało mu się wciągnąć do tego filmu.
Bo sam Seinfeld jest przecież kultowym komikiem. Tak. Tylko, że on jest kultowy w Stanach. Tutaj, my może w tym gronie, w naszej bańce tak, ale już tak jakby ludzie, którzy się nie interesują, bo nie muszą, no to no, niekoniecznie. Gdzieś ta jego gęba może jest znana, ale produkcja to już mniej. I on właśnie robiąc ten debiut reżyserski, to nabrał tych znanych Ameryce twarzy, Amy Schumer, Melissa McCarthy, Bob Cabana.
Chyba nawet łatwiej było powiedzieć, kto tam nie jest znany, niż po prostu, bo w każdej scenie, czy to jest mała, czy główna, no naprawdę widzimy znane twarze.
Tak, ja tutaj nawet mam powypisywane te nazwiska, ale co z tego, jeżeli to są nazwiska z SNL-a, Saturday Night Live. Też w Polsce tego stare sezony są na HBO, ale na przykład na bieżąco w Polsce to można tylko zobaczyć na YouTubie. O tym się nie pisze, o tym się nie mówi. Co z tego, że był Fred Armisen, jak w Polsce to nikomu nic nie mówi, ten świetny komik. Dan Levy też był w jednej fajnej scenie, ale co z tego, w Polsce to nic nikomu nie mówi. No ale w Stanach też zbytnio nie powiedziało, bo ja sobie zerknęłam przed nagraniem naszego odcinka i na Rotten Tomatoes i tam 40% pozytywnych recenzji krytyków i tylko 58 pozytywnych recenzji widzów.
To i tak dużo.
To się nie wydarzyło. No właśnie, założenie było super, no bo ja naprawdę jestem fanką tego pomysłu, że są dwie firmy, które rywalizują o to, żeby stworzyć ciastko i robią z tego jakąś wielką historię, wielkie halo. Podsłuchują się, bo faktycznie w filmie jest tak, że przedstawiciele tych firm wysyłają do swoich siedzib ukrytych agentów, szpiegów, którzy jako sprzątacze.
To był bardzo śmieszny moment. Kamera na mopie była śmieszna.
To był jeden z niewielu śmiesznych momentów tego filmu. To było ekstra i faktycznie tak było, że oni się w jakiś sposób szpiegowali. Oczywiście nie wysyłali tam sobie sprzątaczy z kamerami na mopie, ale jest to faktycznie w prawdziwej historii ujęte, że oni wiedzieli mniej więcej, jakie są ich plany konkurencji. I założenie jest świetne, moim zdaniem to jest genialne, ale coś tutaj nie gra i mam wrażenie, że to może ten debiut sprawił, że to może, że jeszcze Seinfeld nie ma takiego może doświadczenia w przekładaniu gagów na pełnometrażowy film.
Może te żarty były za daleko od krawędzi, bo kiedy żart jest na krawędzi, jest naprawdę fajny. I to miało potencjał na komedię stylu Willa Ferrella, tak jakby na przykład komedia Elf, dobrze znana w Polsce, czyli jest niby normalna sprawa, ale tak w taki głupkowaty sposób opowiedziane, że naprawdę śmieszny. Nie każdego śmieszy ten humor Ferrella, ale ma duże grono fanów. I to miało potencjał na taki typ komedii. Ale no nie, flop.
No to jest przerasowane. Oczywiście ty wiesz, że tego się nie bierze na serio, tak?
Oczywiście.
Ale bo cała nawet koncepcja tej rywalizacji, przecież to jest wszystko już śmieszne same w sobie, rywalizacja, niemal tak jak wyścig zbrojny, bo przecież to są lata 60., tak? Kryzys kubański, no przecież zimna wojna, tak? I to jest przecież taka namacalna analogia, tak? A mimo wszystko to bardzo nie jest śmieszne, ale to może skupmy się na plusach tego filmu.
Nie.
Spróbujmy ich poszukać, bo już to, co mi się wydawało jakby najfajniejsze, to jednak to, że to jest naprawdę prawdziwa historia i zaczęłam sobie rzeczywiście czytać o tym i to mnie totalnie poruszyło, że coś takiego się działo i że oni jedzą te pop-tartsy do dziś i że jest 20 smaków i że to jest po prostu hit. Rozumiecie? Utrzymać taki produkt w sprzedaży.
Prawda? Jest to też dostępne.
To śniadaniowa przekąska.
To śniadaniowa, ale przecież tak. Jak oni też mówili w filmie, to ma być uniwersalny produkt, czyli w zasadzie przekąska na każdą porę dnia.
Czym to się
różnia
wafelka?
Nadzieniem.
No nadzieniem, że to podgrzewasz i wiesz, masz taki ciepłe ciastko po prostu.
To brzmi jak to ciastko z lawą z McDonalda.
No trochę tak,
ale
trochę
to chyba
tak.
inne ciasto, nie? Bo tam francuskie,
tak.
A tutaj
powiem
takie...
Powiem wam, że chciałam nam kupić i żebyśmy to teraz właśnie zjadły, ale jak zobaczyłam cenę tego w jednym ze sklepów...
Ile kosztuje?
40 polskich złotych za 8 sztuk.
Poważnie? 40 tak. Na 8 po 5 złotych?
No na to wychodzi.
Czy wszyscy zobaczyli, jaka to była szybka matematyka? Czy moja pani z liceum to widzi?
Coraz lepiej nam to idzie. Nie mylimy numerów odcinków i dodajemy podrządnie i dzielimy. Także jest postęp. Nam się to w głowie nie mieści, no bo co u nas się jada na śniadanie kanapki na słono raczej, ewentualnie jakaś owsianka, a nie żeby odpakować sobie ciastko.
No nie, słodyczy po obiedzie.
Ale to jest też w zasadzie film, który, bo rzeczywiście, jeżeli patrzeć chronologicznie, to Post miał pierwszy ten produkt, tak? Ale tutaj Kellogg's marketingowo wygrał, tak? Czyli promocja, opakowanie, nazwa chwytliwa, tak? Głównie w zasadzie nazwa, nie? Ten pop.
Post miał takie ciasteczko, które nazywało się Country Squares. Wiecie, kwadraty.
No, a nikt nie chciał być ani square, ani country.
No właśnie, do tego.
Ale strasznie
zaskoczyło.
Mam jeszcze jedną zabawną rzecz z tej komedii, która nas nie śmieszy. Ta beka z Quaker Oats, czyli z tej marki, która ma takie nasze górskie płatki owsiane. Oni mają logo takiego, i teraz nie chcę być Amish. Jakiś taki pastor z tych takich, co jeżdżą powozami z koniem i oni tak właśnie strasznie disują właśnie tą taką jakby trzecią odnogę, która się w ogóle nie liczy w tym marketingowym, komercyjnym wyścigu. I w ogóle też chcę powiedzieć, że też to jest komedia, która też jest bardzo napakowana personifikacjami maskotek, czyli mamy rzeczywiście tego... tygrysa, który mówi, że they great, to jakiś tam płatka. No i gra go oczywiście Hugh Grant, pewnie tutaj zaraz będzie parę słów na temat tej osoby, ale tak to też jest pokazany taki kult logo, kult maskotki, kult jakiejś takiej opowieści wokół jakiegoś produktu.
No i tak faktycznie było, że tego tygrysa, maskotkę grał porządny, dobry aktor, który był niewolnikiem tej swojej roli i nie dawano mu innych ról, no bo musiał grać grać w tych reklamach, jak już podpisał kontrakt, a tam pod tą maskotką faktycznie podobno tak, nie znalazłam nazwiska tego aktora, ale to tam był ceniony aktor w branży, który właśnie stał się, no właśnie tak jak mówię, niewolnikiem Galoga i ich reklam. Tu mamy Hugh Granta, który, no to czy to będzie spoiler, jak powiem, że są nawiązania tego szturmu na Capitol sprzed paru lat, który zainicjował Donald Trump.
To było świetne. To było akurat świetne.
Ja to doceniam. Jeśli mamy szukać plusów, to są te smaczki wrzucone, czyli ten wyścig kosmiczny, który jest trochę sparadywany i ten Kennedy, może za bardzo aż przerysowany, że już właśnie nie śmieszy, bo już przekroczyliśmy jakąś granicę.
Chruszczow. I seksy.
No i właśnie tak, że ta wizyta bohaterki granej przez Amy Schumer, która jedzie do ZSRR, żeby tam prosić o cukier i dostaje w zamian niemoralną propozycję. No to powiem wam. A faktycznie było tak, że Marjorie Post, ona była zafascynowana podobno ZSRR i gromadziła rosyjskie dzieła sztuki, ale aż tak daleko, żeby spotkać się z Chruszczowem, to chyba nie zaszła.
Z tych fajnych momentów to mnie jeszcze ubawił i pojawił się wtedy na mojej twarzy uśmiech, kiedy była scenka z wywiązaniem do Mad Men.
Myślałam, że o tym powiesz. Tak, to było bardzo fajne cameo, rzeczywiście. Super.
Wiedziałam, że wy od razu wyłapiecie, wiedziałam, że coś jest na rzeczy, ale ja jako osoba, która nie jest fanką, to nie.
John Slattery, którzy jak wszyscy fani wiedzą, prowadzą w Mad Menach, prowadzą agencję reklamową, to tutaj są agencją reklamową, z którą się konsultują właśnie twórcy poptarców i oni są tacy jak Mad Menach. I to jest totalne puszczenie oka do widzów. Zobaczcie, to jest taka śmieszna scenka. Ale chciałabym jakiegoś osobistego Oscara dać osobie, która wpadła na to, żeby z autentycznego tego tygrysa od Kelloggsów zrobić tego typa z rajdu 6 stycznia na Capitol, bo kto wziął ten kostium tygrysa Podar, zostawił sobie te rogi wikinga i totalnie mamy po prostu przeskok z jednego kodu kulturowego do drugiego. Kocham to.
Tak. I szturm był na Kelloggsa.
To jest największy plus tej produkcji. I jeszcze ten żart, że szturm by się udał, gdyby nie zatrzymał się w sklepie po łańcuch i po rogi. Wszystko byłoby okej, gdyby nie to, że on musiał uzupełnić te garderobę. Po prostu umarłam. Akurat ten moment był genialny, ale było faktycznie przeskoczenie z lat 60. do tego, super, co działo się ostatnio w Ameryce.
To były te momenty, które się udały. No mnie, słuchajcie, jeszcze osobiście rozbawił.
Bo jednak śmieszne.
Dobra, zaraz się okaże, że jednak mi się podobał. Kogo ja tu chcę oszukać. Ale bardzo ujęło mnie ravioli.
Czy was nie?
To było tak absurdalne. To było tak absurdalne, że po prostu... No, kocham ten moment, jak ono ożyło i po prostu ravioli i...
Nie mam komentarza na to, co powiedziałaś, nie mam komentarza na to, co zobaczyłam na ekranie. Nie wiem, jakoś tak nie wiem.
Do dziś się zastanawiam, czy to mnie śmieszy, czy jednak obrzydza.
Dziwne to było.
To było dziwne,
ale podobno jest coś takiego, jakaś zabawka Sea Monkeys. Wikipedia mi to powiedziała, ale okej, nie chcę tego drążyć. Za to bym chętnie podrążyła karierę Hugh Granta, bo wiecie, że mam z nią problem ostatnimi czasy i w ogóle chyba Hugh Grant nie za bardzo wie, co on robi ze swoją karierą, albo ja mam takie tylko przeświadczenie.
Bo być może chcesz zadać pytanie, kiedy był ostatni dobry film Hugh Granta? No, czytam ci w myślach, bo właśnie sobie przygotowałam odpowiedź, że ja jestem wielką, ogromną fanką Gentlemanów Guy Ritchiego i to jest 2019. Jego rola Fletchera jest po prostu przepyszna tam, absolutnie fascynująca, a rok później zagrał w dramacie serialu HBO od nowa, Undoing z Nicole Kidman i od tamtej pory on gra takiej dosyć sprecyzowaną jedną postać, która teraz jakby wróciła wam Frosted, Willy Wonka. Tak.
Trochę się zaczyna puszczać oko do tych wszystkich swoich fanów, że słuchajcie, no ale ja też mogę grać takie parodie samego siebie.
Ale słuchajcie, że
mam dystans. Właśnie
ten dystans, ale on był mega krytykowany przecież za tą swoją rolę w Łące. No ale był krytykowany za to i nawet odpowiadał tak dość ostro wszystkim swoim krytykom i udzielał wywiadów, w których no tak dysował wręcz wszystkich.
On mi się, wydaje mi się, że Hugh Grant ma teraz takie totalnie olewczy stosunek do Hollywood, do swojej kariery. On i tak będzie zawsze angażowany, no bo jest świetnym aktorem. I to nie wiem, ja go doceniam zarówno za ten talent komediowy i dramatyczny i niedługo będziemy mogli właściwie rozstrzygnąć. To już jest Hugh, jeżeli nas teraz słuchasz lub oglądasz, to wiedz, że teraz masz szansę, bo nadchodzi czwarta część Bridget Jones, na 100% będziemy o niej tutaj rozmawiać i tam myślę, że zawyrokujemy, czy Hugh Grant tak, czy Hugh Grant nie, czy to już jest koniec.
Czy kończymy tę karierę,
czy dajemy mu jeszcze tą szansę. Tak, w tym gronie tutaj jest szansa dla Hugh Granta.
Czekamy na jakąś taką scenę, albo ja czekam, która znowuż będzie jakąś taką kultową z Hugh Grantem. Wiecie, że stoją w tej księgarni i przychodzi do niego Julia Roberts na przykład. No kurczę, potrzebuję czegoś takiego, żeby on mi pokazał, że jestem dalej Hugh Grantem, a nie jakąś taką parodią Hugh Granta, która się z tego robi. Ale dobra, bo ja mogę o tym Hugh Grancie długo, a pomyślmy sobie, jakie kultowe słodycze byśmy zrobiły, o jakich kultowych słodyczach byśmy zrobiły film. Powstawanie, nie wiem, tej Huba Buba taka ona była, albo co tam jeszcze, kultowe słodycze.
No, gumy, no mi się kojarzą gumy Turbo albo gumy no z Kaczorem Donaldem.
To znaczy,
może była jakaś rywalizacja Turbo Donald?
Ja sobie właśnie tak myślałam, że w sumie to takie kultowe polskie to Wedel, ciekawa jaka jest historia Wedla, ale tam jak zaczęli wchodzić naziści, to sobie dobra, okej, okay, nie. Ale wiecie, o czym mogłaby być komedia? O wojnie między Biedronką i Lidlem. Dialogi już są napisane w internecie, więc...
Dajcie jakiemuś kabareciarzowi zrobić film o wojnie Biedronki i Lidlem.
Może ten, kabaretowi z Anim Rumru. To by było dobre. Oni to piszą dobre teksty.
Tak, no. To prawda. Bardzo chętnie to zobaczyłam, powiem wam naprawdę.
Jeżeli macie to codziennie, że tak powiem.
Ale na ekranie taka komedia. No.
Jest to potencjał.
Jest.
Jest to potencjał.
Też społeczno-polityczny. Można jakiś wątek dołożyć do tego. Myślę, że może nie szturm na
Kapitolu.
Będziemy
się bić po udach ze śmiechu.
Jeśli chodzi o bicie, to nie, to będzie złe nawiązanie, ale bicie serc ewentualnie.
Nie wiem.
Szybsze tętno.
Bicie na głowę.
Nie chodzi nam o półfinał Ligi Mistrzów, a o Eurowizję, o której za momencik.
Clickbait. Podcast o popkulturze.
Eurowizja, czyli festiwal kiczu, który kochamy, ruszył. Jesteśmy po pierwszym półfinale, który nie był szczęśliwy dla Polski, jak się okazało. Będziecie tego słuchać, kiedy będzie już drugi półfinał, prawdopodobnie w czwartek, ale pomówmy o tym pierwszym koncercie i o tych pierwszych występach, bo one już były fascynujące i nie wiem, czy macie już swoich faworytów. Ja mam.
Tak.
Ja wiem, co jest twoim faworytem. Jedziesz.
Dobra, lecę. Mam trójkę. I to są trzy najbardziej takie wyraziste chyba postaci. Bambi Tag, czyli pani, która z Irlandia. Zaznaczyłam sobie tylko w swoich notatkach na bieżąco. Irlandia, egzorcysta poszukiwany. I faktycznie piosenka Doomsday Blue, który jest jakby, no jakby to określić występ. Jak tu powiedzieć to ładnie? Dziewczyna zafascynowana magią, rytuałami różnymi.
Pogańskimi wierzeniami.
Gwiazdka, pogańskimi... osoba niebinarna.
Osoba niebinarna, ale no nie chcę wchodzić w jej seksualność, ale bardziej
tej osoby.
Jej jakby tym anturażu całym. Oskarżana w ogóle o satanizm, jak sobie wygooglujecie. To było parę takich artykułów. Na Wikipedii można przeczytać, że Bambi tak jest odprawia rytuały krwi w trakcie menstruacji. Także jest to postać bardzo wyrazista, ale czy słuchacie tej piosenki i ona jakoś jest taka, naprawdę wyróżnia się na tle.
Świetna jest.
Jest świetna, naprawdę.
Świetna jest.
Lecimy dalej. Windows 95 Man, 95
Finlandia.
Man. czyli Finlandia i piosenka No Rules. Pan, który prawdopodobnie oczywiście miał tam jakieś majteczki, stringi.
Miał, były cieliste stringi.
Genialne w ogóle.
Jak John Cena na Oscara.
Że jest cały czas zasłaniany przez różne...
przez dym, albo w ogóle taka super śmieszna scena, że on tutaj stoi na scenie i tak sobie macha rękami. Mówię o tym, bo wiem, że jest nagrywana, więc to pokazuję. I kamera jakby kręci go z człowiekiem w kapeluszu przed kadrem, czyli ten kapelusz zasłania krocze tego typa z Finlandii.
A że ten super operator śmieszne. Nagle przechodzi z tą kamerą i zasłania go.
Ale już w tak ogóle, śmieszne.
Widzieliśmy różne rzeczy na Eurowizji, jakby nie, wszystko widzieliśmy. Myśleliśmy, ale nie. Cały czas jest coś, co nas zaskakuje i za to ja po prostu kocham Eurowizję. Że ona mi pokazuje rzeczy, których ja bym się nie spodziewała, czyli zjeżdżają majtki podwieszone na takich sznurkach. Pan je ubiera, zdejmuje, odczepia te sznurki i masz wrażenie, że to są sznurki, a z nich zaraz lecą fajerwerki.
Ale zwróciłyście uwagę, jaki to był przewrót. Z reguły na scenie się rozbieramy. A tutaj mamy człowieka, który wyszedł w stringach, tak, z jaja, a potem dopiero dostał shorty.
Zaczyna się od tego, że facet wychodzi
przewrotność
z jaja,
Przewrotność tej koncepcji.
Jakby ja nawet nie wiem, co ja mam powiedzieć. Napisałam że to jest kwintesencja Eurowizji.
A Artur Orzech powiedział, tego się nie da odzobaczyć.
No nie da się. Nie.
Swoją drogą, Artur Orzech też był w formie, nie? To tak wczoraj było słychać, że on się stęsknił za tą rolą.
Tak się cieszę, że wrócił. Jest coś takiego super, bo on jest, bo sam Artur Orzech jest mega daleko estetycznie i pod każdym względem mega daleko od tego, czym jest Eurowizja. On nie lubi takiej muzyki, on nie lubi takich widowisk, a jednocześnie absolutnie nigdy nimi nie gardzi. Nie czujecie tej pogardy. Jego chłód, jego dystans, jego profesjonalizm jest tak super, działa podczas eurowizyjnych koncertów na żywo. Bardzo się cieszę, panie Arturze, że pan wrócił.
Tak, to jest niesamowite, taki spokojny człowiek. Masz wrażenie, no, jak sobie, że to jest taki twój ulubiony wujek, który siedzi na spokojnie przed telewizorem i ogląda jakieś tam, nie wiem, na wspólnej na przykład, a po prostu dostaje do oglądania Eurowizję i patrzy na faceta wychodzącego z jaja, który jest prawie półnagi i musisz to skomentować jakoś, nie?
I mówi o tym bez zbrugnięcia oka, bez zażenowania. Po prostu państwo tego... No.
Finlandia w niesamowitym występie, którego nigdy już nie wymarzymy z pamięci. I takim występem, który mi się też podobał i też to jest chyba typowany jako zwycięzca, czyli Baby Lasagna i Chorwacja. W głębokim utworze o tytule Rim Tim Tagi Dim, ale jak sobie poczytałam, jest to historia, znaczy jest to piosenka o emigracji zarobkowej młodych ludzi, którzy z małych miejscowości, z wsi przeprowadzają się albo za granicę, albo do dużych miejskich aglomeracji, by tam zarabiać i muszą się pożegnać ze swoją krową, ze swoim kotem, żeby zacząć nowe życie w zupełnie innym miejscu, wyrwanie z korzeni. I ta piosenka ma super taki społeczny, polityczny wydźwięk, ale jest tak podana, że patrzysz na to i tak myślisz sobie, ja cię
ale świetne.
No. Świetne, bo to jest całe tam w zasadzie, to oczywiście nie jest proste znaleźć taki przepis, ale jak przemycić fajne, istotne treści, zrobić to w pokazowy sposób, tak, i zrobić show, ale nawet ten wątek emigracyjny jest trochę głębszy, bo oni w ogóle mają problem z tym, że młodzi ludzie po studiach wyjeżdżają z kraju, w tym sensie, że Chorwacja jest gigantem, jeżeli chodzi o turystykę, ale jakby no, nie każdy chce, wiecie, pracować w branży hotelowej i tak dalej, tak, więc tutaj nie ma takiego pomysłu na tych młodych ludzi wykształconych i oni z Chorwacji emigrują, więc to rzeczywiście, to jest jedna z tych piosenek, gdzie on coś potrafił uchwycić istotnego społecznie.
Ale moim zdaniem to nie jest czynnik konieczny, żeby zawojować Eurowizję.
No oczywiście nie. Jakby mamy już różne przykłady.
Już nie zaszkodzi.
Czyli to jest ten bekon.
No. Nawiązanie to. A macie swoich faworytów? Albo jakieś takie występy, które najbardziej wam się podobały po tym pierwszym półfinale?
No właśnie tutaj super się zgadzamy, ponieważ właśnie Irlandia, Finlandia, Chorwacja, Litwa była całkiem niezła. Mówi się, że to jest litewski Dawid Podsiadło.
Aha. Ja sobie chciłam go.
Trochę gorsze, Dawid Podsiadło.
Ale też X Factor, też taka przeszłość. Ta piosenka super pada w
fajne
oko.
Jest,
w ogóle ja bym bardzo chętnie jej posłuchała w radiu i to ma szansę totalnie na jakiś przebój.
Ja sobie napisałam przy Litwie, ale może byłam już nieprzytomna, że taka wersja trochę kaszubska YMCA. Ale to było moje skojarzenie.
To nie było moje skojarzenie, ale...
Okej, czyli po prostu ja już widziałam za dużo w tym momencie, jak to sobie
Sylvester Belt z Kowna, tak, tak się nazywa ten. I no to myślę, że powiedzieliśmy o tych głównych trzech występach, które się wczoraj rzucały w oczy. Może powiedzmy coś o przypadku polskim, gdzie ja miałam wrażenie, że ona stylistycznie, na przykład Luna, była dobrze przygotowana. Ona się wpisywała, tak, ze swoim oryginalnym wizerunkiem, takim niejednoznacznym, a jednak coś poszło nie tak.
Stylistycznie na zasadzie wyglądu.
Tak, tak. Mówię o tej całej oprawie.
Jako postać była idealnie wpisana w Eurowizję. Po prostu coś jak na Eurowizję skrojonego. Ale co zwracają na to uwagę różni eksperci, nie my, bo my co tam wiemy, ale eksperci od emisji głosu, że ona po prostu nie dawała rady, że tam ta muzyka ją musiała trochę przyćmić, żeby schować pewne mankamenty.
Czy uważasz, że dlatego ludzie nie oddali głosu, bo były mankamenty?
Ja mam taką jednak teorię, że widzowie Eurowizji mniej więcej orientują się, jak ktoś, że ktoś dobrze śpiewa, że pokazuje siłę swojego głosu. To nie jest tylko taka widownia, która patrzy na to, że jest pstrokato, kiczowato i generalnie jakiś facet w przezroczystych gaciach lata po scenie. To jest jednak moim zdaniem widownia, która już trochę wie o muzyce i widzi, że ktoś po prostu śpiewa, wiecie, na całego, a Luna nie pokazała swojej jakby całej...
Tak, gamy, Luna nie przeszła, ale przeszła Serbia. Ta baba, co była na tym kamieniu.
No właśnie, bo mam napisane tylko o Serbii koszmar.
Baba wyje na kamieniu.
Przeszła też Słowenia.
Ale to jest bardzo doświadczona artystka, akurat ta z Serbii. Ta Doria, prawda? Ona chyba jest po Berkeley w ogóle, więc to jest uznana artystka. Ale też musimy pamiętać o jednym, czyli dla nas, jakie mieliśmy pierwsze skojarzenia z tym, że Polska nie przeszła? Czyli, że po prostu nikt na nas nie głosuje i niekoniecznie być może z walorów artystycznych, ale też takich sympatii europejskich, tak?
To jest tak,
Polska samotna w Europie.
Na tym polega bycie Polakiem, że co roku jest nam smutno. I to jest zawsze, i to zawsze wypada na czas Eurowizji, ponieważ nikt nas nie lubi.
Przypomniałam sobie też przesłanie z Kosa, filmu Kos, że Polak zawsze przegrywa, ale to taka smutna refleksja. Marek Sierocki wypowiadał się dla nas, dla Wirtualnej Polski i też wskazał na to, że my po prostu nie mamy krajów, sąsiadów takich zaprzyjaźnionych, którzy by na nas głosowali. Jednak co, kraje Beneluxu na siebie, Skandynawia zawsze na siebie,
Macedonia, Grecja, Cypr.
O właśnie, są Bałkany, które mają siebie i tak dalej, a my...
No, Bałtyki siebie, a my, no właśnie. Właśnie, nie jesteśmy w żadnym z tych,
mamy grupą. Naprawdę kilkoro sąsiadów. Nie jesteśmy wyspą, ale no jakby nadal nikt nas nie lubi.
No to jest przykre, a patrząc na wyświetlenia tego występu półfinałowego Luny, to tam było ponad 200 tysięcy wyświetleń, co tak no średnio to jest topka, bo mniej więcej te Chorwacje, o których mówiliśmy, czy Irlandię, to mają po 500 tysięcy dzisiaj wyświetleń tych występów. Luna ma ponad 200. To by, jeśli już patrzeć na to, jakie jest zainteresowanie w sieci, to by można było pomyśleć, że przynajmniej będzie w tej dziesiątce, która się zakwalifikuje, ale wychodzi na to, że gdzieś tam...
Bo jednak ta Eurowizja to nie tylko konkurs muzyczny, ale też politycznych sympatii i to tak daje było, tak. Po prostu o sobie znać boleśnie, ale pierwszy półfinał był ciekawy, ale przegląd tego, co będzie w czwartek, drugi półfinał, będzie miał naprawdę...
A ja sobie nie spoilerowałam, ja jeszcze nic nie wiem.
Super propozycje. Na pewno moją uwagę zwróciła Włoszka. Angelina Mungo i piosenka La Noia, po prostu hit wakacji, ale nie w stylu Blanki, ale naprawdę fajny, można by się przy nim pobawić.
Pozdrawiamy Blankę.
Też swoją drogą pozdrawiamy Blankę.
Ale Dajwa przeszła do okna.
Czy też hiszpańska propozycja, o której było bardzo głośno i była dosyć kontrowersyjna w kraju, ponieważ tytuł tej piosenki to Zdzira. I tam troszkę prawicy populistycznej partii Vox, to się nie podobała taka propozycja. Feministkom się nie podobała też, bo to też jest artystka, która jest chyba jedną z najstarszych uczestniczek Eurowizji w tym roku.
32 lata.
Nie, chyba 56 bądź 58. Tak, bo to jest duet Nebuloza. I to też wiem, że było dużo, dużo zamieszania w Hiszpanii wokół tego utworu. Na pewno będzie dużo emocji związane z Izraelem.
Tak, to prawda.
Bo też wspomnieliśmy o naszej Bambi, która z Irlandii, która na przykład otwarcie protestowała.
Tak, otwarcie, ale jakby nie poszła za głosem swoich fanów, nie wyciągnęła flagi Palestyny na scenę.
Mhm. No i przed nagraniem czytałam właśnie taki tekst, że ona miała też chyba mieć na ciele coś wypisane, ale było, że jest to złamanie regulaminu.
No właśnie, wszystkie takie akcenty polityczne są jednak niedozwolone. Tak. Ale też wiem, że Finowie, ten duet właśnie Windowsman, było duża burza właśnie w Finlandii związana z tym, czy w ogóle powinni brać udział w Eurowizji. Właśnie związanej z występem Izraela, więc...
Aha, o to, żeby nie brać udziału w konkursie, w którym występuje Izrael, bo rzeczywiście mogą pojawić się pytania. Rosja jest wykluczona, a Izrael? Co z ludobójstwem?
I takie pytania się pojawiają, chociaż Europejska Unia Nadawców tłumaczyła, bo oczywiście Rosja nie była wykluczona tylko z tego powodu, że jest agresorem, ale też tam był taki myczek prawny, że po prostu używała telewizji publicznej do siania propagandy, tak, i do manipulacji. To był między innymi ten haczyk, dla którego Rosja jest usunięta. Ale powiedzmy jeszcze o fajnych rzeczach. Na przykład Austria, a w ogóle mam wrażenie, że tak bardzo słychać powrót do lat 90. i do Eurodance, który raz to jest jego pastisz i śmianie się, tak jak w przypadku Finów. Ale na przykład propozycja Austrii w tym roku, oj dziewczyny, w ogóle będzie dużo kobiet w drugim półfinale. Będzie kobieca energia, będzie dużo atrakcyjnych kobiet. I na przykład Austria wykorzystała twórcę hitu Tattoo Lorin do przygotowania swojej piosenki, czyli utwór dla Austriaczki, w ogóle tak, stworzyli Szwedzi w całości, aczkolwiek nie jest on typowany przez do jakiejś wejścia. Na pewno mocną kandydaturę mają Włochy, ale też Holandia. Nie wiem, czy widziałeś ten występ Europa. Widziałyście to? Bo to też się rzuca w oczy.
Ale dużo osób czeka na Włochy, bo Włochy ostatnio, szczególnie w polskich radiach, mają jakiś taki rozkwit, jest tego
plus,
disco włoskiego.
Plus, ale to właśnie to nie jest w klimacie disco, ale też to jest pierwsza w ogóle kobieta z Włoch od 8 lat, która występuje. Do tej pory byli sami mężczyźni z Włoch, więc to też taki, bardzo Grecja ma świetną kandydatkę też, Marina Sati, nie nasza Marina, ale kobieta Greczynka o też korzeniach saudyjskich po ojcu. Bardzo fajne pomieszanie takiej etnicznej tej muzyki. Raczej w ogóle super jest to, że to jest jakby bardzo częsty taki skręt, tak, że się próbuje swoje takie ludowe, folkowe tradycje pomieszać z nowoczesnością. Nie wszystkim to wychodzi, ale na przykład w przypadku Włochów świetnie to brzmi, czy właśnie w przypadku Grecji. To są na pewno takie, pozdrawiałam sobie serca przy tym.
I
Czechy. Czechy na przykład mają bardzo fajną taką rockową odsłonę, więc też się będzie działo w czwartek. A kogo typuje się najczęściej? Chorwację, tak? Na wygraną właśnie Włochy, Holandię, tak? Bo Holandia to jest piosenka wprost na Eurowizję. Nie dość, że tytuł Europa, to to jest też taka oda do Europy. Jest tam pokazane, bohater podróżuje przez różne kraje europejskie i w zasadzie pisze i śpiewa o tym, z czym mu się Europa kojarzy i o dobrych stronach. Co powiedzmy sobie szczerze, no dzisiaj raczej Europa po tych, no bo też mieliśmy ostatnio kontekst wejścia do Unii Europejskiej, tak, Polski, raczej przeważają te tony eurosceptyków, tak, a tu mamy piosenkę, która w zasadzie jest odą do Europy, więc
ciekawe skręt. Działo. Ja wam powiem, że ja jestem od kilku dobrych lat mega fanką ukraińskich piosenek na Eurowizji.
A teraz?
Goa. Teraz też mi się weszło.
Goa
mi
było
to
świetne.
Goa było doskonałe i ten utwór cały czas jest na moich listach na Spotify. Uwielbiam, jak to się odpala. Kalusz Orkiestra też.
O, świetni byli, absolutnie.
Ale pamiętacie po prostu, jak to było właśnie, ten folklor był pięknie wpisany. Jeszcze ten wątek tej polityki i tego, co się dzieje w Ukrainie. A dzisiaj ta piosenka Maria Teresa jest moim zdaniem genialnym utworem. To się super znowuż słucha. Ja bym mogła to, wiecie, cały dzień dzisiaj sobie puszczać.
Tak, Ukraina też jest w czołówce.
Jestem mega ciekawa, co się
wydarzy. Ja powiem wam, że trzymam kciuki za Finlandię, ponieważ tak, całą tutaj redakcję trzymaliśmy w zeszłym roku też za Finlandię, za Karije i jego utwór Cha-Cha-Cha. I wtedy on się nie udało, wygrała Loreen. Ale zasłużenie Loreen była świetna. No ale ta piosenka jest bangerem, ta piosenka jest po prostu bangerem. No ale strasznie mi przykro. I pamiętam, że przecież Lordi raz już wygrało Eurowizję. Kocham to, że Finowie są tacy odczepieni, odpięci, crazy. Absolutnie to kocham. Więc...
Ale też może być takie wrażenie, że jakby te kraje co roku gdzieś tam powielają, bo mamy tak... Finlandia znowu poszła w takie show, tak?
Islandia poszła w jakąś taką babę stojącą w złotej sukience wyjącą, to nie było.
A ostatnio to Islandia była takim naszym wentylem.
Tak. Wiecie, jak się nazywa ten wentyl? Wczoraj użył tego sformułowania Orzech. To jest joke entry, czyli tak jakby kandydat dla żartu, nie? Mhm. Joke entry.
Ciekawa jest historia za Chorwacją, bo tego kolesia w ogóle nie miało być na Eurowizji, bo on nie dostał się w ogóle do przesłuchań tych krajowych, że startował wcześniej już, a teraz dostał się tylko dlatego, że jedna z wokalistek zrezygnowała i on jakby wskoczył na jej miejsce i dzięki temu w ogóle wylądował w krajowym. A jest genialny i właśnie dlatego ludzie mówią, że to jest taki kopciuszek tego koncertu, tego show, ja za nim bardzo trzymam za niego.
Chorwacja kciuki. Jakby znowu w tym roku zrobiła to samo, czyli w tamtym roku też miała taki dosyć mocny rockowy utwór, tak, i też to były przecież żarty z Putina i Traktor.
Ona po prostu warstwa Eurowizji, czyli po prostu taki niekontrolowany już kicz i show na całego, że po prostu zdejmujemy spodnie albo spodnie spadają z nieba.
Ale bo też jest to, co robi Portugalia. Portugalia, prawda?
Orzech powiedział, że
oni
smutek.
Tak trzymają klasę. Tak. Oni jakby co roku wystawiają swoje smutne, poważne piosenki, ale one są piękne, to jest po prostu klasa. Tam się po prostu nie za wiele dzieje. Jest artystka, która pięknie śpiewa.
To nie jest wycie, to jest ładne.
I to wystarcza. Tak.
Bardzo kameralne są te rzeczy od Portugalii.
No ale to tak właśnie pasuje idealnie do tego społeczeństwa. Wiecie, oni to od dziecka słuchają fado, nie? To jest, są strasznie depresyjne piosenki. Później wychodzą właśnie na Eurowizję z poważnymi.
Chcę tylko powiedzieć, Portugalczycy nie mają prawa mieć depresji, tak?
No nie
tutaj
mają.
Jest inny
niby
kraj
tak,
europejski,
niby tak.
Który ma.
Niby tak, oczywiście. Znalazłybyśmy kilka, ale jeśli chodzi o taki mój spirit animal, no to wychodzi, że to są Finowie.
Tak! W tych gadkach.
Tak! To jest po prostu, jeśli ta piosenka odzwierciedla społeczeństwo fińskie, to wybaczcie, ale następny odcinek nagrywam już z emigracji z Finlandii. Oby tak było. Jestem bardzo ciekawa, jak to wyjdzie, co będziemy mogli posłuchać w półfinale kolejnym i w finale. Nas możecie posłuchać, patrzcie jak przechodzę.
Wow.
Nas możecie posłuchać na Spotify'u, między innymi w Apple Podcast, w artykułach Wirtualnej Polski, WP Film, WP Teleshow, między innymi. Tam jesteśmy i do was machamy, z różnych miejsc do was machamy. Na TikToku też możecie nas zobaczyć, bo taka nowość. Także dzięki piękne za dzisiejszy odcinek.
Kamila Meller.
Basia Żelazko.
Dziękujemy wam przepięknie i następny odcinek, ja Magda Drozdek, kłaniam się bardzo nisko, następny odcinek w naszej matematycznej rozgrywce to będzie 56.
Mamy to. Dzięki.